Kontynuujemy czytanie całego szeregu przypowieści, które wygłasza Jezus w ostatniej fazie swego życia na ziemi wśród ludzi. Wygłasza je w nadziei, że obudzi zdrowy rozsądek, dar rozumu u tych, którzy się nim nie cieszyli. A nie cieszyli się, ponieważ, jak powie Jezus w Ewangelii Jana, tak umiłowali ciemności, że próbowali zgasić światło miłości Bożej, którym to światłem promieniował Jezus Chrystus, uzdrawiając, mówiąc, chcieli Boga na swoim poziomie. Tak jak dzisiaj katolicy, chrześcijanie, są Chrystusa na swoim poziomie. Nie na tym poziomie, na którym On jest i chce nas dźwignąć. Wczoraj zakończyliśmy na tej perykopie, która mówi o podatkach, inaczej mówiąc o miłości ojczyzny. Dalej jest mowa o zmartwychwstaniu. Okazją jest fakt, że Saduceusze to była warstwa najbardziej bogata w Izraelu, taka arystokracja i materialna, i duchowa. Do Saduceuszy należeli arcykapłani, rody arcykapłanów. Oni nie bardzo byli zainteresowani prorokami, w proroku wszystkich nie wierzyli, odrzucili, tylko przyjmowali pieczęć Mojżesza. Dlatego też Mateusz, pisząc swoją Ewangelię, ogranicza się do pięcioksiąg, żeby nie mieli wymówki. Bo już pięcioksiąg Mojżesza wystarcza do tego, żeby w Jezusie Chrystusie nie tyle przed faktem krzyża i zmartwychwstania, ale przynajmniej po fakcie rozpoznać Baranka Bożego, tajemnicę Baranka Bożego. Coś, co oni czcili podczas każdej Paschy. Że to Baranek Paschalny zainaugurował śmierć Baranka Paschalnego, śmierć pierworodnych, zainaugurowała uwolnienie z niewoli egipskiej Żydów. Bo inaczej, tak powiem, nie wiadomo do którego stulecia tej niewoli żyli, gdyby nie ta ingerencja. Gdyby nie to miłosierdzie Boże, gdzie Bóg nie dotyka grzeszników, tylko posługuje się śmiercią niewinnego baranka, niewinnych pierworodnych. Było to dane dlatego, żeby wiedzieli, że ostatecznie tylko w Jezusie Chrystusie, najbardziej niewinnym Bogu, który stał się człowiekiem, na siebie weźmie zło i będzie obciążał złem najlepszych synów w rodzinie ludzkiej. Najlepszych. Czego oczywiście powinni nam grzesznicy zazdrościć, bo okaże się, że oni przyjdą do Ojca z pustymi rękami, a my przyniesiemy, dałeś mi tyle talentów, ja ci przyniosłem. Za mną idzie taka procesja ludu Bożego. Bo tak naprawdę szczęściem człowieka jest szczęście innych. I on jest źródłem ich szczęścia. To jest najbardziej boskie, tajemnicze szczęście każdego człowieka. Jeżeli widzisz, to dzięki niemu ktoś jest szczęśliwy. Dlatego politycy się tak garną do władzy. Ja znając moje możliwości, zawsze dziękowałem Panu Bogu, że w zakonie nie byłem nigdy przełożonym. Zaczynamy interpretować kolejną perykopę. Perykopę, w której Jezus mówi o zmartwychwstaniu. Że gdy Bóg objawiał się Mojżeszowi w momencie powołania w krzaku gorącym, gdy mu powiedział, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Już tam Bóg mówił o zmartwychwstaniu. że ja się nie godzę ze śmierć, żadnym typem śmierci, jako Bóg. Czyli popatrzcie, nikt, żaden biblista, ba, każdy biblista, gdybym ja tak zinterpretował to, że tam jest mowa o zmartwychwstaniu, to by powiedzieli kaftan bezpieczeństwa, karetka kołobytowia i to na chemii. Mu się należy. Za ten komentarz. A Jezus powiedział tym, którzy wyśmiewali fakt, że Mojżesz zaaprobował prawo lewiratu. To znaczy, jeżeli zmarł brat, zostawił wdowę, żonę i nie zostawił potomstwa, to w kulturze starożytnej, żeby potomstwo żyło o tym bracie, żeby miał potomstwo, któryś z braci brał ją za żonę. Z miłości do swego nieżyjącego brata, żeby podtrzymać jego jak gdyby pamięć. Co to znaczy? To znaczy, że taka jest natura ludzkiej miłości, zwłaszcza w stosunku do bliskich osób, że się nie godzi za śmiercią. My po śmierci najbliższych osób urządzamy w miarę piękny pogrzeb, pomniki. No nie godzimy się. Dziecko, gdyby mogło, to by nigdy na śmierć ojca i matki nie pozwoliło. I odwrotnie, ojciec, matka nigdy by nie pozwolili na śmierć dziecka, gdyby mieli władzę. I w ogóle ludzie by żyli, chodzili cały ten świat, zaludnili starcami, staruszkami, gdyby to od nich zależało, bo by się nie zgodzili na śmierć. Tymczasem, tak prawdę mówiąc, tylko człowiek rzuca zniszczony garnitur przez ciało. A to, co sprawia, że ludzie są odpowiedzialni w przeciwieństwie do zwierząt, to znaczy, że są wolni od materii. W przeciwieństwie do zwierząt, którym więzień się nie buduje, a ludziom się buduje więzień. Znaczy, że jest w człowieku duch rozumny i wolny, który nie podlega śmierci. Ale człowiek już w sferze ciała nie godzi się ze śmiercią. Jezus, który przyszedł na ziemię z miłością Ojca, jego całą misję na tej ziemi można by streścić w jednym. Bóg Ojciec nie godzi się żadnym typem śmierci. Nawet tej śmierci ciała, że się podarł wam garnitur tego ciała i trzeba było zakopać w ziemi. Bóg się nie godzi ze śmiercią najgorszą, w sferze waszego ducha, z brakiem miłości was, bo to jest garnitur, który jest niezbędny, żeby wejść na pokoje pałacu Ojca. Trzeba być tutaj podobny, mieć podobny garnitur. Garnitur miłości, przebaczenia. Ponieważ Bóg Ojciec się nie godzi ze śmiercią i ciała, i sferze ducha i duszy. Duszy i ducha, odwrotnie powiedzmy. Dlatego ja przyszedłem i będę barankiem Bożym. Wezmę na siebie nawet wasze łachy, szmaty, czyli grzechy, łachmany, o, to jest lepsze słowo, łachmany, i wam dam w sferze ducha też moje zmartwychwstanie, moje życie wieczne, dam wam 7 darów Ducha Świętego, no i z tymi brylantami pójdziecie do domu Ojca. A gdy chodzi o ciało, no to zakończymy tę historię tego świata, bo Bóg też powiedział, że stanie się wszystkim we wszystkich ludziach i wszystkim we wszelkim stworzeniu. Więc tym saduceuszom, którzy korzystając z tego prawa mojżeszowego, które Mojżesz też wprowadził, z pogaństwa, prawa lewiratu, pili sobie, Jezus im powiedział, nie kpijcie sobie. Jest to miłość. Taka ludzka, bezsilna, bezradna, ale Bóg w tym się dopatruje czegoś wielkiego i pięknego. że nawet w tej sferze, w sferze ciała, Bóg nie godzi się na śmierć. To powiedział w krzaku Mojżesza. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Boga i w Bogu wszystko żyje. Wszystko żyje i to na poziomie Jego miłości. I tutaj w tym komentarzu, na tej karteczce, która będzie wydrukowana, umieszczona na internecie, napisałem, co ludzie robili i robią, nie godząc się ze śmiercią, a co Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie. Żeby prosić tylko jedno, żebyśmy Mu oddali wszelkie typy śmierci, a zwłaszcza to, co jest śmiercią, to, co zabija w nas innych, brak miłości. Przystępujemy do kolejnej perykopy. Kolejna perykopa to jest pytanie faryzeuszów, które jest największe przykazanie. Bo myśmy się już pogubili i nie wiemy, co w tych 613 jest boskie, co ludzkie. Jezus właśnie sięga do Księgi Powtórzonego Prawa i daje dwa cytaty z Księgi Powtórzonego Prawa, mówiąc: przypomnijcie sobie prostotę i piękno dwóch tablic, 10 przykazań. Pierwsza tablica mówi o miłowaniu całym sercem Ojca, całym sercem, całą duszą mnie, bo ja waszą duszę wyprowadziłem ze śmierci, i całym umysłem, bo Duch Święty przez swój świecznik oświeca wasz umysł, a bliźniego jak siebie samego. Wtedy będziecie zdolni, wtedy zniknie was bariera immunologiczna przed drugim człowiekiem, że drugi człowiek to jest infekcja. To jest facet trędowaty, który mnie wniesie na kłopot moje życie. Zacznę umierać, będę musiał jakoś mu służyć. A bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy, czyli cały testament. Jest streszczony w dwóch tablicach. I Jezus powie, to właśnie Księga Powtórzonego Prawa, która cytuje wizję, którą otrzymał Mojżesz, że to jestem ja. Dwie tablice, arce obiecowały, że Maryja, arka powie fiat, ja, Bóg, stanę się człowiekiem i to jest wszystko. To, czego ja dokonam, to jest wszystko. Ja tutaj w komentarzu napisałem: szatan mnoży przykazania, mnoży prawo. Po dziś dzień jest specjalnie fakultet prawa. Tomy. Labirynt. A jeszcze sen ciągle mnoży to prawo. I chlubi się. Tyle i tyle ustaw wprowadziliśmy. I ciągle rośnie to wszystko. Szatan mnoży prawo, komplikuje, a Chrystus zmartwychwstały upraszcza, sprowadza do przymierza z sobą. Mówi, jak ja zamieszkam jako Bóg, człowiek w twoim wnętrzu, z moją miłością, będziesz wiedział, jak się zachować. Nawet wśród ludzi, którzy niby wyglądają jak ludzie, ale nieraz zwierzętom daleko. Bo bomby atomowej zwierzę nie ma w ręku, tylko swoje pazury. W takim stopniu, w jakim jest i dzisiaj panuje labirynt prawa, w takim stopniu to jest znak, że nie żyjemy Chrystusem zmartwychwstałym. Że to jest dogmat w podręczniku i trzeba zdać egzamin. Nic nadto. Kolejny krok. Jezus znowu pyta faryzeuszów. No słuchajcie, wy mnie wytłumaczcie. Kim będzie Mesjasz? Czy tylko synem Dawida? Bo Dawid, pisząc psalmy, bo niektóre istotnie psalmy pochodzą od Dawida, mówiąc o Mesjaszu, mówi, rzekł Pan do Pana mego. Rzekł Pan, czy Mesjasz to Boga Pana mego? Bo drogi może być. Rzekł Bóg Jahwe do Mesjasza. Tak, raczej tak, siądź po prawicy mojej. To czy Pismo Święte mówi, że Mesjasz będzie tylko synem Dawida, człowiekiem, czy kimś więcej. No i doktorzy od Pisma Świętego nie umieli mu na to odpowiedzieć. Wprawdzie Jezus mógłby powiedzieć, ja mam odpowiadałem w moich czynach, przyczynie rzeczy, których człowiek nie może czynić. No, po tym wszystkim Jezus daje litanię biada. To już interpretowałem, to biada. Mówi biada tym, którzy nie potrzebują, żeby Bóg stał się człowiekiem, żeby człowieka nauczył człowieczeństwa. Uzdolnił człowieka do tego, żeby w sobie zrealizował obraz Boga. Nie potrzebują Boga, który stał się człowiekiem, jako nauczyciela, jako mistrza, jako ojca, który ich kocha mimo wszystko. Biada. Biada, jak mówiłem, oznacza, że już są na poziomie szatana, że już szatan ich posiadł. Biada ci, biada ci. Już cię posiadł szatan, odrzucając mnie. I teraz od tego momentu będzie cię nawracał szatan przez ogromne cierpienie. Biada. To biada się pojawia w drugiej części Apokalipsy. I tam jest mowa o tym, biada, że już czyściec na ziemi po życiu będziesz w czyściu pod wpływem działania szatana. A niektórzy tutaj już na ziemi wchodzą w działanie szatana. I to jest problem niektórych chorób psychicznych i tak dalej, ale w to nie będę wchodził. Biada oznacza szatana. Biada. Już wszedłeś w moc pod jurysdykcję szatana. No i Bóg przez niego da ci takie cierpienie, że może przejrzysz na oczy. Kolejna perykopa. Zapowiedź zniszczenia świątyni jerozolimskiej w roku 70 przez Rzymian. To jest jakby kolejna biada w jakimś sensie. I w komentarzu pisze, żeby wasze życie skończyło się błogosławieństwem, wasza duma. Duma narodu, świątynia jerozolimska, świątynia Boga prawdziwego, podziw dla narodu. A od czasów Heroda Wielkiego ta świątynia, która miała całą kopułę ze złota pozłacaną, czy z blachy złotej, świeciła z różnych punktów, jak pielgrzymi się zbliżali. Ten dach świecił, to serca się rozżarzały Izraelitom. Niestety ta świątynia będzie zamieniona w gruzy z waszej winy. Ponieważ wy wykorzystacie moment zamętu, chaosu o tron Cezara w Rzymie, dokonacie zrywu, ale ten zryw się skończy samozagładą, jakby zbiorowym samobójstwem. Biada waszym aspiracjom narodowym. Skończą się one zbiorowym samobójstwem, przekleństwem, ścianą płaczu na całe stulecia. Po dziś dzień Żydom z dawnej świetności została ściana płaczu. Jezus w Ewangelii Łukasza to widzi. I jednak, widząc ocean cierpienia, zapłakał na widok Jerozolimy. Zapłakał. Zburzenie Jerozolimy jest tak napisane, że jest połączone z końcem świata. Że taki sam będzie powód końca świata. Że to nie Bóg zakończy historię tego świata, w którym żyjemy. Tylko, że te narody, które będą na naszym grobie, popełnią zbiorowe samobójstwo. To znaczy, że będą już dysponować taką bronią atomową, nuklearną, w czasach antychrysta, czyli całkowitego odrzucenia wiary w Boga, w Chrystusa. Tak się poczęstują swoją bronią, że już ten nasz glob nie będzie się nadawał do życia i będzie to zbiorowe samobójstwo. To nie Bóg powie, koniec dzieci, chodźcie do mnie. Tylko sami mieszkańcy tego globu zgłoszą się. Popatrz, cośmy zrobili, korzystając z geniuszu naszych umysłów, naszej wiedzy, co myśmy zrobili z jedną z Twoich planet. Biada. Bez Jezusa Chrystusa, bez tego, że damy się rozbrajać w swoim egoizmie, swojej pysze, miłością z krzyża, wcześniej czy później świat wejdzie w samozagładę, zbiorowe samobójstwo. I Jezus mówi, czuwajcie. A czuwajcie, słowo czuwajcie oznacza drzewo czujące, migdałowiec, który był wyrzeźbiony na świeczniku, na siedmiu darach Ducha Świętego, na tym świetle. Kolejna perykopa. Perykopa, którą niby tłumaczyłem, ale dopełnię. Przypowieść o pannach mądrych i głupich. Nie przyjmuję tłumaczenia rozsądne, nierozsądne, bo w oryginale jest panny mądre i głupie. Nasza wiara, nasza religijność jest albo mądra, albo głupia. I wtedy człowiek może sobie poważnie się zastanowić nad swoją wiarą, czy ona jest mądra, czy głupia. Żeby nasze życie nie skończyło się błogosławieństwem, a nie przekleństwem, ta przypowieść o 10 pannach mówi: trzymajcie w swym ręku światło ksiąg świętych, a księgi święte to są naczynia z oliwą. Księgi święte to są naczynia z oliwą. Dlaczego 5 panien mądrych, a 5 głupich? Bo święty Mateusz chce powiedzieć, że wystarczy znajomość 5 księgów Mojżesza, żebyście mieli naczynia z oliwą, księgi święte, dzięki którym rozpoznacie Mesjasza. Czyli wszyscy Żydzi macie, nawet Sadyceusze przyjmują 5 księg Mojżesza. Liczba 5 oznacza 5 księg. A cała Ewangelia Mateusza jest rozwinięciem 5 księgów Mojżesza, stąd te podziały, gdy Jezus dokończył tych mów. Macie ten schemat. Ale też Ewangelia Mateusza jest napisana dla Kościoła, specjalnie dla Kościoła, bo wszyscy w Kościele Chrystusa są wybrani, tak jak Żydzi. To znaczy im jest powierzone zbawienie świata. Im jest powierzona misja, którą Bóg objawił w Abrahamie. Was będą błogosławione, czyli zbawiane ludy całej ziemi. I Bóg nie będzie zainteresowany tym, co my sobą reprezentujemy, idąc do Niego, tylko będzie patrzył za nasze plecy, ile tam zbawionych idzie. Nikt nie idzie. A on z nim przed moich oczu. A Abraham nie dlatego się zbawił, że uwierzył i poszedł, tylko dzięki temu, że on wzbudził wiarę i za nim poszły narody. I każdy chrześcijanin, ludzie chodzą do kościoła, żeby się zbawić. Księża tego nie prostują. I Żydzi nie tną tych stereotypów. Zbawiamy się my tylko dzięki temu, że iluś tam ludzi przyjdzie do Boga Ojca dzięki nam. No, dzięki nam przyjdzie dużo, bo my w każdej Eucharystii mówimy: Jezu, daję Ci moje nic, 7 chlebów, 2 rybki, czyli nic siebie, a Ty rozmnóż. I tak przeżywamy już Eucharystię. No więc, żebyście wiedzieli, że te naczynia z oliwą to są księgi święte. Idąc na spotkanie Mesjasza, nie wzięli z sobą ksiąg świętych, 5 księgów Mojżesza. A no zgadza się. A oni powiedzieli: nie zgadza się, bo Rzymian kochasz, pogan kochasz. Przypowieść o talentach, niby już komentowana, ale dopełnię. To dobrze, że żyjemy talentami, które nam Bóg dał. Że je rozwijamy, że się nimi cieszymy, że tymi talentami obogacamy życie innych. Ale. Największym talentem w nas od chwili chrztu jest przymierze ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jaki los tego talentu jest w tobie? Jaki los tego talentu jest w tobie? Czy go nie zakopałeś? 5 talentów, 2 i 1. Ten, który odchodzi w daleką podróż, Chrystus wstępuje do Ojca po dokonaniu, rozdał swój majątek, swoje zmartwychwstanie. 5 plus 2 plus 1, 8. Liczba 8 jest symbol zmartwychwstania. Pierwszy dzień po szabacie. Symbol zmartwychwstania. Liczba 8 symbol zmartwychwstania. Każdemu według zdolności. To znaczy, że Jezus zmartwychwstały, gdy my schodzimy na ten świat, jak gdyby dialoguje z każdym z nas. Jaką chcesz mieć tu na ziemi historię? Czy według 5 talentów? Tak jak ojciec Pio. No, ale niełatwo będzie wtedy żyć ze stygmatami, z tym cierpieniem. Czy według 2 talentów, żyjąc pełnią 2 tablic, czy 1 talent, chrzest święty. Każdemu według zdolności. Więc co innego zdolności, a co innego talenty. Zdolność to jest zdolność do poświęcenia. Chciałby się boić do umierania sobie, by żyć dla Chrystusa. Zdolność. I poświęcenie jest realne. To ci się w oczach może robić ciemno, gdy przychodzi ta jasność, to światło. Bo żyć według 5 talentów to mieć los Hioba. I stale musisz mówić: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. On mi wystarczy. Nie przepiszesz, jak Job, zła Bogu. Uwielbisz Boga, a wszystko, co cię spotyka, jest od diabła. I ostatnia przypowieść. Właściwie to już kwestionariusz, według którego będziemy sądzeni na sądzie ostatecznym. Gdy już ten świat popełni zbiorowe samobójstwo, jak wynika to z tej wcześniejszej perykopy o końcu ludu Starego Przymierza, podobnie skończy lud Nowego Przymierza. Już tutaj za życia stajemy albo po prawej, albo po lewej stronie. Już tutaj każdego dnia tak się zastanawiamy, czy stanąć po lewej stronie, czy po prawej stronie. I my to robimy bezwiednie. Ludzie, chrześcijanie robią to bezwiednie. Ten kwestionariusz sądu ostatecznego mówi, dlaczego Bóg nam daje, Jezus zmartwychwstały nam daje tak wielki talent, uzdolnienie do miłości z krzyża. Dlaczego On w nas, jako zmartwychwstały, wchodzi z tym wielkim uzdolnieniem miłości z krzyża. Ponieważ nas czeka wielka misja. Jezus niejako mówi, służ mnie w każdym napotkanym człowieku, służ mu tak, żeby on w tobie mnie zobaczył, Chrystusa ukrzyżowanego. Każdym. Jak wam kiedyś mówiłem, że jak te Ewangelie przez lata czytałem, to mnie trochę ciarki chodziły po grzbiecie, bez masowania, że wszystko jest nieważne. Wszystko jest nieważne. Tyle rzeczy nieważne. Panie, popatrz, ile uniwersytety katolickie, biblioteki. Mam 5 doktoratów z Pisma Świętego. Nieważne, no masz czas. Minąłeś biedaka. Nie zapytałeś, dlaczego jesteś taki smutny, załamany. Oto dlaczego ci daję tak wielki talent w przymierzu. Żeby ludzie, których będziesz spotykał, mnie spotykali w tobie. Czego sobie i wam życzę. Amen. Na koniec coś wam pokażę. Jakiś dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża samolotem i mówię, ja ośmieszę tego ojca Pio, który
o którym się tyle mówi w całym świecie. I przyjechał do jego, tam gdzie ojciec Pio zamieszkiwał w klasztorze, i zrobię jego zdjęcie, popatrzę i oświeżę. No i ojciec Pio się pokazuje, cyk, mówi, zdjęcie już mam, a teraz sobie powącham. No, normalnie to jest wszystko farsa robiona przez Kościół katolicki, żeby mówić, że tu jest Bóg, że w ogóle Bóg jest. I poszedł do siebie, wywołał zdjęcie. I zamiast ojca Pio była ta twarz Chrystusa ukrzyżonego z koroną cierpiącą. No, ale wielkość jego polegała na tym, że się przyznał przed światem. Napisał artykuł, ale opisał właśnie to, że jak wywołał, to było takie zdjęcie, że on się wyspowiada, że on staje się wierzącym. Pewna aktorka, już nie młoda, zwiedzając Afrykę, przemieszczała się obok takiego terenu, gdzie byli leczeni trędowaci. No i ci, którzy ją tam, że tak powiem, po Afryce wozili, mówili, można wstąpić i zobaczyć, jak to jest urządzone i tak dalej. To niczym nie grozi. No więc ona z ciekawości wyraziła zgodę i widziała, jak tam wśród trędowatych pracuje zakonnica, młoda dziewczyna wyjątkowej urody. I my, o, na pewno urodą mnie przewyższa. No i z ciekawości poszła do niej i proszę siostry. A ona w ten raz popatrywała rany trędowatych, zapach rozkładającego się ludzkiego ciała. Jak siostra może w ogóle coś takiego robić? Najpierw nie reagowała, później opuściła bezradnie ręce. Mówi tak, pani właściwie ma rację, tylko jest kłopot jeden. Jest jeden kłopot. I dlatego ja to robię. Że i we mnie, i w nim jest nie byle kto, jest Chrystus. No i ja służę Chrystusowi. Trudno mu nie służyć. A jeszcze wcześniej zapytała, czy pani jest wierząca w Chrystus. No tak. No to ja jestem też wierząca. Tylko, że ja wierzę, że on jest nie tylko we mnie, ale i w tym. No i nie wiem, czy ta aktorka była zadowolona, że tę wizytę w Le Prozorium złożyła. Nie wiem.